Rozdział siódmy. Początek podróży. Kiedy powóz zajechał przed gmach uniwersytetu, Sonea i Lorkin wyszli z budynku wraz z trzymającym się krok za nimi Rotenem. Gromadka młodych nowicjuszy, kryjących się w holu wejściowym, machała rękami i wołała za nimi, więc Lorkin pomachał im w odpowiedzi. Następnie gestem wezwał służącego, który pospiesznie przybiegł z jednym niewielkim kufrem. Dobrze. Młodzieniec nie ma wielu bagaży, pomyślał Danyl. Wczesnojesienny deszcz odbijał się od niewidzialnej tarczy nad ich głowami. Kiedy matka z synem dotarli do powozu, krople uderzające w jego dach umilkły. Danyl uznał więc, że którekolwiek z nich utrzymywało tarczę, rozszerzyło ją tak, żeby zmieścił się pod nią również pojazd. Otworzył drzwiczki i wyszedł, żeby się przywitać. Ambasadorze Danylu, zwróciła się do niego Sonea z uprzejmym uśmiechem. Mam nadzieję, że twoje kufry są wodoodporne. Nie zapowiada się na to, żeby przestało padać w najbliższej przyszłości. Danyl zerknął na dwie skrzynie przyczepione do tylnej ściany powozu. Służący i woźnica przypinali do nich kufer Lorkina. Są nowe i niesprawdzone, ale rzemieślnik był polecony. Odwrócił się do niej. Nie mam w nich oryginalnych dokumentów, same kopie, zawinięte w impregnowaną skórę. Pokiwała głową. Bardzo rozsądnie. Zwróciła się do Lorkina, który był nieco blady. Jeśli będziesz czegokolwiek potrzebował, wiesz, co zrobić. Przez jego usta przemknął uśmiech. Jestem pewny, że dam radę kupić wszystko, czegokolwiek zapomniałem. Sahakanie może i mają nieco barbarzyńskich obyczajów, ale za to nie brak w ich kraju luksusów i praktycznych rozwiązań. Przez dłuższą chwilę spoglądali na siebie w milczeniu. No, to jedźcie. Machnęła ręką na powóz, jakby przeganiała dziecko, psując cały obraz młodego mężczyzny, wyruszającego samodzielnie w świat. Danyl podejrzewał, że Sonea miała ochotę uściskać syna, ale wiedziała, że czułby się zażenowany, gdyby zrobiła to przy jego przyjaciołach. Danyl i Roten wymienili rozbawione i porozumiewawcze spojrzenia. Patrzyli, jak Lorkin gramoli się do powozu, przyciskając do piersi skórzaną torbę. Pamiętaj o obietnicy, Danylu, powiedziała cicho Sonea. Nie był w stanie zmusić się do uśmiechu. Odwrócił się, gotów raz jeszcze ją pocieszyć, ale w jej oczach dostrzegł iskierkę rozbawienia. Wyprostował się. Zamierzam jej dotrzymać, powiedział. Ale jeśli on jest podobny do matki, nie mogę obiecać, że nie wpakuje się w coś głupiego. Usłyszał, że Roten parska cicho z rozbawieniem. Sonea uniosła brwi i Danyl spodziewał się, że zaprotestuje, ale ona tylko wzruszyła ramionami. Cóż, nie skarż mi się, jeśli będziesz sprawiał kłopoty. Nie musiałeś wybierać go na asystenta. Danyl udał zmartwienie. Naprawdę jest aż tak okropny? Mogę jeszcze zmienić zdanie, prawda? Uniosła jedną brew i przyjrzała mu się dokładnie. Nie kuś mnie, Danylu. Następnie wzięła głęboki oddech i westchnęła. Nie, on wcale nie jest okropny. I życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Roten zaśmiał się. Do widzenia, stary druhu, powiedział. Tak samo jak Danyl pożegnał Rotena wiele lat temu w tym samym miejscu, kiedy wyruszał po raz pierwszy jako ambasador do Elaine, gdzie spotkałem Tayenda. Do zobaczenia, jeszcze starszy druhu, odparował. Roten roześmiał się, a zmarszczki na jego twarzy pogłębiły się. Ależ on staro wygląda, pomyślał Danyl. Ja zresztą też. Poczuł wyrzuty sumienia, że nie odwiedzał zbyt często swojego nauczyciela i przyjaciela w ostatnich latach. Muszę to nadrobić po powrocie. No, jedźcie już. Roten wykonał ten sam gest, co wcześniej Sonea. Danyl zaśmiał się i posłusznie wsiadł do powozu, aby zająć miejsce obok Lorkina. Odwrócił się do młodzieńca. Gotów? Lorkin wyglądał dość blado, ale pokiwał głową bez wahania. Woźnico, ruszaj, kiedy tylko będziesz gotowy, rozkazał Danyl. Powóz ruszył z kopyta. Danyl wychylił się przez okno i zobaczył, że Sonea i Roten wciąż stoją, patrząc za nimi. Oboje byli zachmurzeni, ale na jego widok uśmiechnęli się i pomachali, podobnie jak młodzieńcy kulący się w bramie uniwersytetu. Pomachał im w odpowiedzi, po czym powóz skręcił ku bramie i wszyscy znikli z pola widzenia Danyla. Ona będzie się o niego martwić przez cały czas. Taki los rodzica. Stłumił westchnienie. Skąd ta melancholia? Powinienem się cieszyć jak dziecko z tej nowej przygody. Zerknął na Lorkina, który wyglądał przez okno. A zatem nie tylko ja o tym myślę. Pewnie każda podróż łączy się z opuszczeniem czegoś, a to oznacza trochę smutku. Cóż, Lorkina przynajmniej ktoś przyszedł pożegnać. Spochmurniał na myśl o ostatnich kilku dniach. Odkąd się pokłócili, Tajent nie odezwał się do niego ani słowem. Nawet gdy Danyl poinformował go, że wyjeżdża następnego dnia, ani słowa pożegnania. Tajent nie pojawił się, kiedy Danyl załadował kufry do powozu i odjechał. Dlaczego on się tak zachowuje? To już nie chodzi o to, że chce brać udział w badaniach. Tajent w ostatnich latach wykazywał coraz mniejsze zainteresowanie pracą. Coraz więcej za to interesował się dworskimi plotkami. Danyl powiedział milczącemu uczonemu, że jeśli uzna Sahakę za dostatecznie bezpieczne miejsce, wyśle do niego list. A jeśli Tajent nadal będzie chciał do niego dołączyć, może starać się o pozwolenie króla Elaine. Tajent jednak rzucił mu tylko wściekłe spojrzenie i wyszedł, nie kończąc obiadu. Nigdy nie widziałem, żeby się tak gniewał. To nierozsądne. Moje badania nie posuną się do przodu bez wyprawy do Sahaki. Cóż, mogę mieć tylko nadzieję, że tam coś znajdę. Może się okazać, że wrócę z niczym. Ale nie dowie się tego, jeśli nie spróbuję. Powóz minął wewnętrzny mur, kierując się do północnej dzielnicy. Lorkin wciąż wyglądał przez okno. Jego twarz miała wyraz nieobecny i zamyślony, przez co bardzo przypominał ojca. A Karin zawsze nad czymś posępnie myślał. Okazało się, że miał powody. Kto by się domyślił, że ten człowiek, którego lękało się i podziwiało tak wielu magów, był kiedyś niewolnikiem. Z pewnością nikt nie podejrzewał, że wielki mistrz znał czarną magię i zapuszczał się na ulicę Imardinu, żeby zabijać sahakańskich szpiegów. Czy teraz też są w mieście sahakańscy szpiedzy? Uśmiechnął się. Oczywiście, że są, tylko że nie tacy, na jakich polował Akkarin. Byli niewolnicy przysłani tu przez swoich panów i hanich. Nie, teraz szpiedzy są bardziej staroświeccy, wysłani lub wynajęci przez władców innych krajów, żeby mieć oko na sąsiadów. I nie będą sobie zawracać głowy biednymi dzielnicami, raczej poszukają zatrudnienia dającego dostęp do dworu i handlu. Danyl wyjrzał przez okno. Przyglądał się eleganckim kamiennym domom dzielnicy północnej, a potem powóz wytoczył się za zewnętrzny mur, wjeżdżając w okolicę, która niegdyś była slumsami. Ależ tu się zmieniło, pomyślał Danyl. Tam, gdzie niegdyś stały budy i byle jakie budynki, teraz wznosiły się nowe, porządne domy z cegły. Wiedział, że w slumsach wciąż istnieją miejsca, które są brudne i niebezpieczne, ale odkąd skończyły się czystki, szybko okazało się, że coroczne wygnania nie tylko umożliwiały biednym wstęp do miasta, ale i hamowały jego rozwój. Teraz nie tylko miasto stało otworem przed biednymi, ale także podwoje gildii, pod warunkiem, że mieli dostatecznie silny talent magiczny. Bogactwo, które łączyło się z takim przywilejem, wyciągnęło sporo rodzin z nędzy, aczkolwiek napływ kandydatów z niższych warstw sprawiał gildii pewne problemy. Jak chociażby ostatnie zamieszanie, kiedy odkryto magów i nowicjuszy z wyższych warstw w palarni Nilu i domu gry prowadzonych przez przemytników. Oznajmili oni, że do tych miejsc zostali skierowani przez nizinnych. Najbardziej jednak niepokojące było to, że ten dom znajdował się w zaułku wewnętrznego kręgu, który uważano zawsze za dzielnicę wolną od tego rodzaju lokali. Nie było to również bardzo daleko od domu Danyla i Tajenda. To jednak nie było teraz jego zmartwienie. Kiedy powóz minął ostatnie domy i skierował się na drogę północną, Danyl pokiwał głową. Przyszłość jego i Lorkina znajdowała się przed nimi, w starożytnej krainie zwanej Sahaką. Dobra Kompania była jedną z największych spelunek w południowej części miasta. Kiedy Cherry i Gol weszli do środka, uderzył ich żar bijący od ciał, gwar głosów i mocny, słodkawy zapach spylu. Mężczyzn było znacznie więcej niż kobiet. Wszyscy stali przy stołach przymocowanych do podłogi. Krzeseł nie było. Krzesła nie były w stanie przetrwać długo. Tutejsze bójki słynęły w całym mieście, aczkolwiek do czasu, kiedy wieści o nich docierały do strony północnej, były już tak wyolbrzymione, że fizycznie niemożliwe. Torując sobie drogę w tłumie, Cherry oceniał nastroje i obserwował klientów, nie przyglądając się jednak nikomu tak długo, żeby zwrócić na siebie uwagę. W pobliżu tylnej ściany wielkiej izby znajdowały się drzwi. Prowadziły one na schody i do piwnicy, gdzie można było znaleźć i wynająć inne towarzystwo. Na ławce w pobliżu drzwi siedziała pulchna kobieta w średnim wieku, ubrana jaskrawo i przesadnie ozdobnie. Dlaczego burdel mamy zawsze wyglądają tak samo? Mruknął pod nosem Gol.
Sprytna Lali jest wysoka i szczupła, zauważył Cherry. A dobra siostra niska i drobna.
Ale reszta jest do siebie podobna, tak uważam. Wielkie, piersiaste i cicho, idzie do nas. Kobieta zorientowała się, że jest obserwowana, więc wstała i zbliżyła się do nich.
Szukacie cioteczki?
Jest tam, wskazała.
Ej, cioteczko!
Zawołała. Obaj odwrócili się i ujrzeli kołyszącą się na piętach wysoką, elegancką kobietę o długich, rudych włosach. Pulchna kobieta wykonała gest ręką i ta druga podeszła z uśmiechem do przodu.
Potrzebujecie dobrej kompanii, co? Powiedziała.
Spojrzała na Gola, który patrzył, jak tamta pierwsza wraca na miejsce.
Ludzie zawsze uważają, że to Martija tu rządzi, powiedziała. Ale ona jest tu po to, żeby mieć na oku syna, który pracuje w gospodzie.
Chcecie zejść na dół?
Tak, mam się tu spotkać ze starą przyjaciółką, powiedział jej Cherry.
Uśmiechnęła się porozumiewawczo.
Jak wszyscy tutaj. Która to stara przyjaciółka?
Terina. Kobieta uniosła brwi.
Tamta, he?
Cóż, nikt nie prosiłby o nią, nie wiedząc, czego się spodziewać. Zaprowadzę cię do niej. Poprowadziła ich przez drzwi w dół krótkich schodów, do pomieszczenia pod spelunką. Było równie duże jak izba na górze, ale podzielone na rzędy alków. Rozdzielały je papierowe parawany, w większości zamknięte, by ukrywać to, co znajdowało się w środku. A sądząc z dobiegających stamtąd odgłosów, większość pokoików wykorzystywano w takim celu, w jakim zostały zbudowane. Cioteczka zaprowadziła ich do pokoiku w centrum pomieszczenia. Parawany były rozsunięte. W środku znajdował się jeden fotel. Bardzo duży fotel z wielkim, miękkim siedziskiem i solidnymi podłokietnikami. Wszystkie pokoiki były podobnie umeblowane. Pracujące tu kobiety nie chciały, żeby klientom było aż tak wygodnie, by zasypiali i uniemożliwiali obsługę następnych. Cherry skinął na Gola, który stanął kilka kroków dalej, koło innego pustego pokoiku. Cherry wszedł do środka, a cioteczka zamknęła parawany. Siedział nasłuchując dźwięków dobiegających z pobliża, po czym skupił uwagę na odgłosach, które nie pasowały do ogólnych jęków i śmiechu. Oddech. Kroki. Szmer tkaniny. Jego nos wyłapał zapach, który przyniósł falę wspomnień sprzed wielu lat. Cherry uśmiechnął się. Terina. Mruknął, odwracając się ku tyłowi maleńkiego pokoiku. Część ściany odsunęła się, ukazując kobietę o krótkich włosach, ubraną na ciemno. Nic się nie zmieniła. Może tylko ta niewielka zmarszczka między brwiami jest nieco głębsza. Była trochę zbyt chuda i umięśniona, żeby nazwać ją ładną, ale Cherry zawsze uważał tę atletyczną budowę za atrakcyjną. Kiedy kobieta rozpoznała go, uniosła brwi wyraźnie rozluźniona.
No, no, dawno cię nie widziałam. Ile to będzie? 5 lat?
Cherry wzruszył ramionami.
Mówiłem ci, że się żenię.
I tak właśnie zrobiłeś.
Zabójczyni oparła się o ścianę pokoiku i przechyliła lekko głowę. Jej ciemne oczy były równie nieodgadnione jak zawsze.
Mówiłeś również, że jesteś lojalny.
Zakładam, że znalazłeś inne, powiedzmy uboczne zainteresowania.
Nigdy nie byłaś dla mnie ubocznym zainteresowaniem, odpowiedział jej Cherry.
Życie jest zbyt skomplikowane na to, żeby mieć więcej niż jedną kochankę na raz.
Uśmiechnęła się.
Bardzo to słodkie. Nie mogę odwdzięczyć się tym samym, ale przecież wiesz o tym. Spoważniała. Weszła do środka i zamknęła parawan.
Przyszedłeś tu w interesach, nie dla przyjemności.
Nie było to pytanie, ale stwierdzenie faktu.
Zawsze odgadywałaś bez trudu moje intencje. Zauważył.
Nie, tylko udaję. Kogo mam zabić?
Oczy rozbłysły jej gotowością i niecierpliwością.
Ktoś cię ostatnio zdenerwował?
Potrzebuję informacji.
Opuściła ramiona w geście rozczarowania.
Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Wszyscy chcą tylko informacji.
Wyrzuciła ręce w górę.
A jeśli już zamówią pełny serwis, wycofują się, zanim zdąży naostrzyć sztylety.
Potrząsnęła głową i spojrzała na Cherego z nadzieją.
Czy informacja doprowadzi nas do umowy?
Za bardzo lubi swoją robotę, pomyślał Cherry.
Zawsze tak było. Po części dlatego właśnie jest tak podniecająca. Być może, ale wówczas będę wolał załatwić wszystko sam.
Terina wydała usta.
Typowe.
Machnęła ręką z uśmiechem.
Nie będę ci mieć za złe, jeśli to sprawa prywatna. Co więc musisz wiedzieć?
Cherry wziął głęboki oddech, przygotowując się na ból, który musiały wywołać te słowa.
Ktoś włamał się do mojej kryjówki i zabił moją żonę i synów.
Powiedział cicho, żeby nikt z klientów nie usłyszał. Jeśli nie będziesz miała pewności, przydadzą mi się wszelkie plotki, jakie zdołasz zebrać. Zamrugała powiekami, wbiła w niego wzrok.
Och,
tylko tyle powiedziała. Przyglądała się Cherremu w zamyśleniu. Pogłoski krążące wśród zabójców rzadko wychodziły poza ich szeregi. Zasadniczo zgadzano się, że informacje można kupić za wysoką cenę, ale jeśli miałoby to prowadzić do utraty pracy lub śmierci innego zabójcy, nabywca ponosił surową karę.
Wiesz, ile to będzie kosztować?
Oczywiście, pod warunkiem, że zdobędziesz informacje, których potrzebuję. Potaknęła i przykucnęła, tak że ich oczy znajdowały się teraz na tej samej wysokości. Przyglądała mu się szczerym spojrzeniem.
Robię to tylko dla ciebie, Cherry.
Jak dawno to się stało?
9 dni temu.
Zmarszczyła brwi i utkwiła wzrok w jakimś odległym punkcie. Nie słyszałam o niczym takim. Większość zabójców już by się tym przechwalała. Włamanie do kryjówki złodzieja zawsze robi wrażenie. Wielu próbowałoby cię tam zabić, ponieważ stanowiłoby to dowód ich umiejętności. Jak to zostało zrobione?
Opisał nienaruszone zamki, zaskoczonych strażników, ale nie wspomniał o tym, co ślusarz mówił o magii.
Mogą trzymać gęby na kłódkę, jeśli ktoś im dobrze zapłacił. Takie coś kosztuje.
Czyli klient jest bogaty albo długo oszczędzał.
Albo to, albo ktoś działał na własną rękę. A może to był ktoś ci znajomy, kto znał przejście, ale to zapewne już sam sprawdziłeś. Albo...
Rzuciła mu ponure spojrzenie.
Albo to łowca złodziei.
Cherry skrzywił się.
Po co miałby czekać, aż wyjdę i zabijać moją rodzinę?
Może nie wiedział, że cię nie ma.
Może nie wiedział, że masz żonę i dzieci. Ja nie mówiłam nikomu, że się żenisz, ale to głównie dlatego, że w to nie wierzyłam. A skoro ukryłeś ich dobrze...
Wzruszyła ramionami.
Ktoś się dostał do środka, zobaczył ich i musiał zabić, żeby go nie rozpoznali.
Gdybym tylko mógł być tego pewny. Westchnął Cherry.
Każdy zabójca zostawia coś po sobie. Znaki, zwyczaje, umiejętności. Na podstawie tych szczegółów da się poznać sprawcę, jeśli tylko jest je z czym porównać.
Westchnęła i wstała.
Mogłabym ci opowiedzieć parę rzeczy o łowcy złodziei, gdybyśmy na razie nie trzymali ich w sekrecie, na wypadek, gdyby któryś z nas okazał się tym zabójcą. Cherry potaknął. Kiedy Terina mówiła, że nie wyjawi jakiejś informacji, nie dało się jej przekonać do zmiany zdania. Masz pojęcie, dlaczego łowca złodziei nas zabija? Podniosła na niego wzrok i pokręciła przecząco głową. Niestety nie mogę pomóc. Tylko straszę cię kimś, o kim już wiesz, i w dodatku nie mówię o nim nic przydatnego. Spojrzała w dal i spochmurniała. Nie mogę cię nawet naciągnąć na dużą sumę. Cherry otworzył usta, żeby zacząć się targować o cenę, którą zamierzał jej zapłacić za spotkanie, ale ona nagle podniosła wzrok. Jest coś, co ci mogę powiedzieć, ponieważ nikt nie bierze tego na serio. Tak? Ludzie mówią, że łowca złodziei posługuje się magią. Cherry poczuł przeszywający go lodowaty dreszcz. Wbił wzrok w Terinę. Skąd takie pogłoski? Myślałam, że ludzie uznali, że on musi używać magii, dlatego że jest taki dobry. Ale rozmawiałam kiedyś w spelunce z ochroniarzem, który wcześniej pracował dla jednego z zabitych złodziei. I on powiedział mi, że widział rozbłysk światła i przedmioty latające w powietrzu. Oczywiście wszyscy mówią, że to uderzenie w głowę sprawiło, że to zobaczył, ale on był o tym bardzo przekonany, a to dość sensowny facet. Bardzo interesujące, powiedział Cherry. To może być tylko wyobraźnia i pogłoska. Gdybym nie widział dowodów ślusarza, nie uwierzyłbym. Dodając to do innych pogłosek o pojawianiu się magii tam, gdzie nie powinno jej być, Cherry zaczął się zastanawiać, ile może być w tym prawdy. Jeśli to prawda, to albo mag z gildii mieszał się w sprawy, w które nie powinien, albo też w mieście pojawił się dziki mag. W obu wypadkach ktoś taki mógł być zamieszany w morderstwo jego rodziny. Przypomniał mu się nagle Skellin, jego widoczna jak na dłoni chęć wynajęcia własnego dzikiego maga. Jeśli ten łowca złodziei jest dzikim, nie będzie miał problemu z dostaniem się w pobliże Skellina. Czy powinienem go zawiadomić? Ale on z pewnością słyszał już pogłoski o magii. Ach, może dlatego pytał o magię. Wiedział, że w przeszłości miałem układy z gildią i sprawdzał, czy dalej je mam. Może to oznaczać, że podejrzewał mnie o wynajęcie łowcy złodziei. W tej samej chwili przyszło mu coś innego do głowy. Czy złodziej doszedłby do takiego wniosku i wysłał przeciwko mnie zabójcę, nie zdając sobie sprawy, że wynajął tego samego magicznego zabójcę, którego wszyscy się tak boją? Zmarszczył brwi. Przynajmniej wiem, że to nie mógł być Skellin, ponieważ nie zaprosiłby mnie do siebie, jednocześnie wysyłając zabójcę, który miałby mnie zabić w moim domu. Potrząsnął głową. Możliwości mnożyły się w nieskończoność. A na dodatek znowu słyszał wzmiankę o magii. Została ona użyta do otwarcia zamków w jego kryjówce, a tu okazuje się, że łowca złodziei ma się nią posługiwać. Zbieg okoliczności? Być może. Był to jedyny ślad, jaki Cherry posiadał. Postanowił więc podążyć za nim. Ilekroć Sonea wchodziła do gabinetu administratora, nachodziły ją wspomnienia. Mimo że Osen poprzestawiał meble i oświetlał pomieszczenie kulami światła, pamiętała wciąż, jak ten pokój wyglądał za życia Lorlena. Zastanawiała się również, czy Osen zdaje sobie sprawę z istnienia wejścia do tajnych korytarzy biegnących w murach uniwersytetu, znajdującego się za fragmentem Boazeli. Lorlen o nim nie wiedział, więc Osen pewnie też nie. Powiedzcie mi, jak wylądowaliście w Bezimiennym? Spytał Osen dwóch młodych magów stojących po lewej stronie jego biurka. Oczy wszystkich zwróciły się ku Reterowi i Sherenowi. Sonei bardzo nie podobało się, że dwaj magowie znalezieni w tamtym domu byli przyjaciółmi Lorkina. Młodzieńcy spojrzeli po sobie, po czym wbili wzrok w podłogę. Dostaliśmy karteczkę, powiedział Reter. A na niej wskazówki, jak dotrzeć do najlepszego z nowych domów uciech w mieście. Miało być za darmo dla pierwszych 50 klientów, A poza tym ten dom znajdował się w wewnętrznym kręgu, więc uznaliśmy, że będzie bezpiecznie. Dodał Sheran.
Gdzie jest ta karteczka? Spytał Osen.
Jeden ze starszych magów, stojących po jego prawej, mistrz Vonel, wystąpił do przodu i pokazał niewielki kawałek białego papieru. Osen przeczytał go ze zmarszczonymi brwiami, po czym obmacał kartkę, sprawdzając jej grubość, a także obrócił ją, żeby przyjrzeć się drugiej stronie.
Dobrej jakości.
Poproszę alchemików z drukarni, żeby to obejrzeli. Może będą w stanie określić źródło.
Popatrz pod światło,
podsunął Vonel. Osen spojrzał na kartkę, trzymając ją, jak mu podpowiedziano, i zmrużył oczy.
Czy to fragment herbu gildii?
Obawiam się, że tak.
Osen
odłożył karteczkę i spojrzał ponownie na Vonela.
Jak się zatem dowiedziałeś o bezimiennym?
Nowicjusz przyniósł mi to, odparł Vonel, wskazując na papier.
I?
Poprosiłem Charina, żeby udał się tam ze mną, żebyśmy mogli ocenić, cóż to jest za lokal, ten dom uciech, oraz czy ktokolwiek z gildii skorzystał z zaproszenia.
Co znaleźliście na miejscu?
Hazard, pijaństwo, palarnie i kobiety sprzedajne, odparł Charin. Obecny tu mistrz Reter przegrywał właśnie w jakąś nową grę. Mistrz Sheran był półprzytomny od zaciągania się Nilem. Ogólnie mówiąc, ci dwaj oraz 12 nowicjuszy zajmowało się kosztowaniem wszelkich możliwych produktów znajdujących się w ofercie. Osen podniósł plik papierów.
Tych, które tu wyszczególniono.
Tak. Administrator przebiegł wzrokiem listę, po czym odłożył ją i spojrzał na Regina i Sonee.
A jaką rolę odegraliście w tym wy, mistrzu Reginie i czarny magu Soneo?
Zostałem poinformowany przez zaniepokojonego nowicjusza, który podsłuchał, że szykuje się jakiś plan, choć nie znał szczegółów, odpowiedział Regin. Wiedząc, że czarny mag Sonea jest zainteresowana debatą na temat kontaktów magów ze sferami przestępczymi, opowiedziałem jej o tym, co usłyszałem, w nadziei, że uda się jej uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Nie udało się, ale starałam się czegoś dowiedzieć w każdej wolnej chwili. Dodała Sonea.
Zdobyłam adres. Prosiłam o pozwolenie na opuszczenie terenu gildii, żeby przyjrzeć się temu bliżej. Ale zanim je uzyskałam, 12 magów zostało już zwabionych do domu uciech.
Dlaczego nie posłałaś tam kogoś innego? Spytał Osen.
Sonea poczuła irytację. Dlaczego nie miałaby wyjść na zewnątrz, skoro chciała jedynie powstrzymać kilku nowicjuszy i magów od wpadnięcia w zasadzkę? Niestety ani ona, ani Regin nie mieli dostatecznych dowodów, że to jest pułapka. Na dodatek wielu magów, z Osenem włącznie, nadal uważało, że jej swoboda powinna być ograniczona, co miało stanowić karę za nauczenie się czarnej magii i sprzeciw wobec gildii wiele lat temu.
Uznaliśmy, że im mniej osób będzie wiedzieć o tym miejscu, tym lepiej, odparł Regin. Tylko my dwoje, mistrz Vonel i mistrz Charin.
Sonea poczuła wdzięczność, a zaraz potem kwaśne rozbawienie, że zasłużył na nią akurat Regin.
Osen przyglądał się teraz liście nowicjuszy.
Za późno na to. Gwardia zamknęła dom uciech, więc nie będzie już dla nikogo stanowił pokusy. Pozostaje nam tylko podjąć decyzję co do kary.
Zwrócił się do Retera i Sherana, którzy skulili się i patrzyli na wszystko wokół z wyjątkiem pozostałych magów. Wy, podobnie jak wszyscy magowie, powinniście stanowić przykład umiarkowania i godnego zachowania dla tych, którzy wciąż się uczą. Macie również obowiązek pokazywać gildię jako szacowną i godną zaufania instytucję. Nie minęło jednak wiele czasu od skończenia przez was studiów, a wszyscy w pierwszych latach jako magowie zachowujemy głupie obyczaje nowicjuszy. Dam wam szansę poprawy.
Dwaj młodzi mężczyźni poczuli wyraźnie ulgę. Gdyby mieli pecha i pochodzili z nizin społecznych, werdykt mógłby być inny, pomyślała ponuro Sonea.
Nowicjusze zaś, Osen postukał palcem w listę, powinni być ukarani wedle zasad panujących na uniwersytecie. Przekażę sprawę rektorowi. Wspaniale, pomyślała Sonea. Znając moje szczęście, skończą w lecznicach, gdzie wszystkie te pokusy, które wpędziły ich w tarapaty, znajdują się na wyciągnięcie ręki. Wymkną się przy najbliższej okazji, a wina spadnie na mnie. Postąpiliście zgodnie z waszymi obowiązkami. Zwrócił się Osen do Vonela i Charina. Wyślę też list do gwardii z podziękowaniem za tak szybkie działanie. Spojrzał na Regina. W przyszłości powinniśmy wszyscy współpracować, żeby coś takiego więcej się nie wydarzyło. Możecie odejść. Sonea odwróciła się i podeszła do drzwi, otwierając je odrobiną magii, po czym wyszła na korytarz. Regin wyszedł za nią i oboje zatrzymali się pod drzwiami, czekając na dwóch młodych magów. Sonea zastąpiła im drogę. Rheter i Sheran spojrzeli na nią z niechęcią. Uśmiechnęła się do nich ze współczuciem. A zatem poszliście tam tylko dla Nilu. O co chodzi z tym gnilem? Co jest w nim tak porywającego, że oddalibyście się za to w ręce przestępców? Rheter wzruszył ramionami. Człowiek czuje się po tym dobrze, niczym się nie przejmuje. Sonea pokiwała głową, ale dostrzegła, że na twarzy Sherana pojawił się wyraz tęsknoty, podczas gdy twarz Rhetera zdradzała jedynie rezygnację. Nachyliła się bliżej, zniżając głos do szeptu. Czy Lorkin kiedykolwiek... Sheran spojrzał na nią, po czym szybko wbił wzrok z powrotem w ziemię. Raz. Nie spodobało mu się. Wyprostowała się. Może kłamał w obawie, że Sonea będzie go winić, jeśli odpowie inaczej. Ale wtedy powiedziałby mi, że Lorkin nigdy nawet nie próbował. To chyba jest prawda. Macie szczęście, że administrator Osen postanowił wam darować. Nie wystawiałabym go ponownie na próbę. Obaj potaknęli gorliwie. Sonea uśmiechnęła się i dała im znać, że mogą odejść, co pospiesznie uczynili. Lorkin jest zbyt rozsądny, żeby dać się omamić Nilem, mruknął Regin. I ten sam zdrowy rozsądek będzie go trzymał z dala od kłopotów w Sahace. Westchnął. Bardzo bym chciał, żeby moje córki wykazywały się podobną dojrzałością. Spojrzała na niego zaskoczona i rozbawiona. Lorkin nie był wiele dojrzalszy niż inni magowie w jego wieku, ale sądząc z drobnych plotek, jakie słyszała na temat córek Regina, były one jeszcze bardzo dziecinne. Nadal sprawiają kłopoty? Skrzywił się. Są bardzo podobne do matki, choć w ich rywalizacji jest tyle okrucieństwa, że przypominają mi mnie samego, gdy byłem w ich wieku. Pokręcił głową. Wystarczająco nieprzyjemnie jest spoglądać za siebie i żałować młodzieńczej buty. Nie trzeba dodatkowo oglądać jej u własnego potomstwa. Sonea zaśmiała się i ruszyła korytarzem. Mam nadzieję, że nigdy sama tego nie doświadczę. Ale zważywszy, co wyczyniałam w młodości, to Lorkin będzie musiał się nieźle napracować, zanim skompromituje się aż tak, jak ja wówczas.